Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
Bez przebaczenia i pojednania Syria i Irak nie mają przyszłości, podkreślają pracujący tam kapłani. Przypominają, że wojna w tych krajach nadal trwa, a sytuacja jest dramatyczna.
Jemen wyniszcza największa na świecie katastrofa humanitarna. Mieszkańcy cierpią z powodu kolejnych epidemii i niewyobrażalnego głodu.
Caritas Indii niesie pomoc ofiarom ogromnych powodzi, jakie nawiedziły ten kraj.
Witamy Państwa 14 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
W Watykanie trzy najbliższe dni są wolne od pracy, co związane jest z uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stąd też papież nie spotkał się dziś z pielgrzymami na tradycyjnej audiencji środowej. Za to jutro, czyli w samą uroczystość, spotka się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański.
Lipiec był dla Ojca Świętego czasem wypoczynku, zaś w sierpniu jego obowiązki są również w znacznej mierze ograniczone. Papież wykorzystuje wolny czas na przygotowanie się do swej wrześniowej pielgrzymki do trzech krajów afrykańskich. Poznaje historię i realia życia Madagaskaru, Mozambiku i Mauritiusa oraz pracuje nad przemówieniami, jakie wygłosi na Czarnym Lądzie.
Ogromna bieda, korupcja, wysoka przestępczość i rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych, z których korzyści czerpie niewielu inwestorów zagranicznych, to główne problemy społeczne Madagaskaru. Przekonany jest o tym ojciec Elio Shuketti, długoletni misjonarz na Czerwonej Wyspie, którą niebawem odwiedzi Ojciec Święty.
Misjonarz prowadzi 4 parafie na peryferiach stolicy kraju Antananarywy. Każda posiada szkołę katolicką, uczęszcza do nich w sumie 4,5 tysiąca uczniów. Przypomina on, że w ostatnich latach w kraju dochodziło do wielu zamachów stanu oraz coraz większej ekspansji islamu. Negatywnym skutkiem urbanizacji stała się marginalizacja społeczna i bieda ludności oraz korupcja na wszystkich poziomach. Misjonarz jest przekonany, że Madagaskar mógłby się cieszyć dobrobytem, ponieważ posiada bogate złoża naturalne, takie jak złoto i kamienie szlachetne. Zasoby te są jednak źle wykorzystywane, nie przynoszą korzyści narodowi. 80% ludności żyje w biedzie. Kościół bardzo dużo inwestuje w edukację, pomoc medyczną oraz dzieła socjalne. Promuje też rozwój społeczny oraz tworzenie klimatu sprawiedliwości. Jezuicki misjonarz spodziewa się, że w czasie swej wizyty na Madagaskarze papież skieruje ważny apel dotyczący budowania sprawiedliwości społecznej oraz konieczności wykorzenienia ubóstwa, ponieważ, jak podkreśla, naród malgaski ma prawo do lepszego życia.
Aleppo próbuje podnosić się z gruzów, jednak dopóki wojna naprawdę się nie skończy, trudno myśleć o prawdziwej odbudowie. Wskazuje na to pracujący w tym syryjskim mieście franciszkanin ojciec Firas Lutfi. Zakonnik podkreśla, że ludzie powoli zaczynają wracać, ale ma na myśli głównie uchodźców wewnętrznych. Ten, kto wyemigrował za granicę, raczej nie planuje powrotu do Aleppo, ponieważ sytuacja wciąż jest dramatyczna, podkreśla ojciec Lutfi.
Franciszkanie organizują wiele projektów pomocowych dla ludności. Chodzi głównie o zapewnienie żywności i lekarstw. Realizowane są także pierwsze inicjatywy związane z odbudową zniszczonych domów. Duży nacisk kładziemy też na wsparcie duchowe i psychologiczne, aby pomóc ludziom przezwyciężyć doznaną traumę. Szczególnie dużym wyzwaniem jest praca z dziećmi, mówi ojciec Lutfi. Franciszkanin wskazuje, że ważne jest zainteresowanie papieża Franciszka sytuacją w Syrii, ponieważ świat zupełnie przestał interesować się tym krajem, tak jakby nastał w nim prawdziwy pokój.
Życie powoli wraca do normy i nabiera charakterystycznego dla Bliskiego Wschodu rytmu. Jednak sytuacja w Aleppo wciąż jest bardzo trudna. Szerzy się skrajne ubóstwo, brakuje pracy, gospodarka jest zablokowana. Boleśnie daje o sobie znać nałożone na Syrię embargo. To wszystko czyni życie bardzo trudnym. Pamiętajmy też, że na miasto wciąż spadają bomby i trwa ostrzał. Islamscy dżihadyści stacjonujący w pobliskim Idlibie i na peryferiach Aleppo wciąż nie porzucili myśli, że uda im się ponownie odbić nasze miasto. To wszystko pokazuje, że wojna tak naprawdę wcale się jeszcze nie skończyła.
W sercach prześladowanych chrześcijan widzę wiarę, a nie nienawiść. Wracając na ziemię, z której zostaliśmy wypędzeni przez fundamentalistów z tak zwanego państwa islamskiego, chcemy być przede wszystkim narzędziem pokoju i pojednania. Wskazuje na to pracujący w Karakosz iracki kapłan George Yahola. Do miasta powróciła dotąd połowa chrześcijańskich rodzin wygnanych przez islamistów 5 lat temu.
Proboszcz z Karakosz podkreśla, że odbudowa jest możliwa dzięki hojnemu wsparciu chrześcijan z całego świata, nie tylko katolików. My jako kapłani nie opuściliśmy swoich ludzi, gdy byli uchodźcami i jesteśmy z nimi także teraz, gdy wracają do swych zrujnowanych domów, mówi ksiądz Yahola.
Pracujemy, aby odbudować domy i świątynie, ale przede wszystkim naszą doświadczoną wspólnotę. Troska o naszą tożsamość jest bardzo ważna. Dla ludzi, którzy ostatnie lata spędzili jako uchodźcy, bardzo ważna jest przynależność do swojej dawnej parafii, lokalnej wspólnoty, choć są one zranione działaniami islamistów. Ważne jest to, że możemy spotykać się i modlić w miejscach, które nam odebrali, nawet jeżeli wiele z nich wciąż jest zrujnowanych. Do wszystkich wyciągamy rękę w geście pokoju i pragniemy ten pokój nieść także innym. To jest ważne na tej ziemi, gdzie wciąż żyją nieprzychylnie nastawieni do nas muzułmanie. Naprawdę wierzymy, że przebaczenie i pojednanie pomoże nam budować lepszą przyszłość. Bez tego dla Iraku nie ma nadziei. Nasza wspólnota zmartwychwstaje nie tylko, gdy chodzi o budowlę z kamienia. To, czego doświadczamy, to umocnienie naszej wiary. Doświadczamy, że także z popiołów może zrodzić się życie i my właśnie zaczynamy to nowe życie.
Podpisany w Jemenie rozejm między separatystami a koalicją dowodzoną przez Saudyjczyków oraz zaakceptowane przez obie strony zawieszenie broni rozbudziły nadzieję na przywrócenie w tym kraju upragnionego pokoju. Sytuacja jest tym bardziej pilna, że kraj ten wyniszcza największa katastrofa humanitarna świata.
Organizacje pomocowe biją na alarm, że aż 80% mieszkańców Jemenu potrzebuje wsparcia. Ludzie giną w wyniku masowych ataków, bombardowań i z powodu niewybuchów. Do tego dochodzi największy kryzys głodu na świecie i widmo kolejnych epidemii. Zakończenie konfliktu to jedyny sposób na rozwiązanie kryzysu humanitarnego, ale dziś bez pomocy z zewnątrz mieszkańcy Jemenu nie przetrwają tego czasu, podkreśla Giuseppe Dentice.
Ostatnie starcia w Adenie zdecydowanie utrudniły dystrybucję pomocy humanitarnej, a także dostęp do niej. Zaostrzenie konfliktu pogorszyło też i tak już dramatyczną sytuację w ośrodkach, które niosą wsparcie żywnościowe i medyczne. Sytuacja humanitarna musi być nieustannie monitorowana. Nie ma co się łudzić, ale to, czy kraj opowie się za trwałym rozejmem, a co za tym idzie początkiem budowania pokoju, czy też za kontynuowaniem wojny, w decydującej mierze odbije się na katastrofalnej sytuacji humanitarnej w Jemenie. Jesteśmy świadkami potężnego i bardzo niebezpiecznego kryzysu, który tylko w ciągu ostatnich 4 lat wyrządził nieodwracalne szkody, powodując tysiące chorych na cholerę i niewyobrażalny głód.
W wyniku wojny w Jemenie śmierć poniosły dziesiątki tysięcy ludzi, a 3 300 000 musiało opuścić swe domy. Wojna domowa, która przerodziła się w konflikt regionalny, zepchnęła ten najbiedniejszy kraj Półwyspu Arabskiego na skraj głodu. 24 miliony Jemeńczyków potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej.
Ponad 1000 obozów pomocowych dla około 50 tysięcy ofiar powodzi to odpowiedź Kościoła na kryzys, w jakim znalazł się indyjski stan Kerala. Ulewne monsunowe deszcze, podobnie jak w ubiegłym roku, spowodowały śmierć wielu osób i ogromne zniszczenia w całych południowo-zachodnich Indiach.
Dotychczas mówi się o co najmniej 200 ofiarach. Kataklizm spowodował też 1 000 000 uchodźców. Najbardziej boleśnie powódź odczuł stan Kerala, gdzie 250 tysięcy osób straciło dach nad głową.
Kościelne instytucje pomagają aż 1/5 ofiar. Na terenie każdego z dystryktów działają diecezjalne stowarzyszenia opieki społecznej. Kościół otworzył wszystkie swoje instytucje, aby móc przyjąć potrzebujących, mówi ksiądz George Vetikatil.
Wszystkie nasze stowarzyszenia pomocowe we współpracy współpracy z naszymi instytucjami, parafiami oraz dziełami przykościelnymi bez wyjątku zaangażowane są w akcje ratunkowe i pomocowe. Jak dotąd mamy około 1000 obozów, gdzie 50 tysięcy ludzi znajduje pomoc. Obecnie zabezpieczamy dla nich żywność i wszystko, co jest im potrzebne. W każdym obozie mieszkają razem ludzie różnych religii, nie tylko chrześcijanie. Zajmujemy się wszystkimi dotkniętymi osunięciami ziemi i powodzią. Każda nasza parafia i przykościelna instytucja stała się teraz obozem, włącznie ze świątyniami. Robimy, co w naszej mocy, by współpracować z rządem.
Sierpień jest miesiącem najbardziej kastylijskich świąt w Madrycie. Mieszkańcy czczą świętych Kajetana i Wawrzyńca, a także Matkę Bożą La Paloma. Madryleńczycy wychodzą na ulice w tradycyjnych strojach, a barwne procesje odbywają się przy dźwiękach hiszpańskich pieśni.
Sierpień jest miesiącem najstarszych i najbardziej tradycyjnych tzw. kastylijskich świąt w Madrycie. Rozpoczynają je obchody ku czci świętego Kajetana, patrona ubogich, chorych i pracy. Głównym punktem jest msza i procesja z figurą świętego ulicami miasta, które są odświętnie udekorowane. Od 10 sierpnia świętowanie przenosi się do sąsiedniej dzielnicy Lavapiés. Tutaj znajduje się kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca, zwany potocznie świątynią pcheł z racji swojej wielkości. Mieszkańcy przynoszą świętemu w darze kwiaty i owoce. Po procesji na ulicach odbywają się tradycyjne hiszpańskie tańce, płaszcza i szpady. Obchody ku czci Matki Bożej La Paloma trwają przez cały tydzień. Do 18 sierpnia centrum Madrytu zmienia swój charakter. Wiele ulic jest zamkniętych dla ruchu. Wieczorami można zobaczyć Madryleńczyków w tradycyjnych strojach, tzw. chulapos, manolos i chisperos. Tańce i zabawy przy dźwięku ciotis i pasodoble trwają do późnych godzin. Trudno sobie wyobrazić Madryt bez tych religijnych tradycji. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Strażacy, żołnierze, bezdomni, więźniowie, niewidomi i chorzy na wózkach, dzieci, młodzież, emeryci i ludzie w sile wieku. Około 20 tysięcy osób w 14 dużych pieszych pielgrzymkach dotarło dziś na Jasną Górę. Najliczniejszą była najbardziej znana i jedna z najstarszych, prowadzona przez Paulinów 308 warszawska pielgrzymka piesza.
Z Warszawy przyszło aż 5 pielgrzymek. Wszystkie kardynał Kazimierz Nyczy zaprosił do modlitwy o rychłą beatyfikację prymasa Stefana Wyszyńskiego, by i dla naszego pokolenia był on przewodnikiem.
Żebyśmy my, jako ci, którzy jesteśmy w niego wpatrzeni, którzy przypominamy, zwłaszcza młodym, jego życie, jego dzieło, jego pasterskie działanie, żebyśmy potrafili się otworzyć na ten przekład i w swoim życiu wcielać to, czego on nauczał.
Paulińska pielgrzymka warszawska podążała z domu Matki Życia i była przygotowaniem do podniesienia do rangi sanktuarium Kościoła Świętego Ducha, z którego wyrusza. Świątynia od ponad 30 lat jest ośrodkiem krzewienia duchowej adopcji w obronie życia nienarodzonych. I te grupy, które dziś przybyły, a zwłaszcza ta nazywana Matką Pielgrzymek Warszawska, przepraszały za profanację jasnogórskiej ikony. Za okazaną jedność w obronie Matki Chrystusa podziękował generał Paulinów, ojciec Arnold Chrapkowski.
Jest to ogromna łączność nas, ludzi wierzących, w obronie tych wartości, za które nasi ojcowie oddawali życie. My musimy tych wartości bronić w inny sposób. Nie możemy zgodzić się na takie, a nie inne zachowania.
Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.